trwa odysja wyborcza z rynku w Bydgoszczy. Przenosimy się właśnie chyba na Pomorze, ale nie jestem pewien, gdzie jest Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika Sieci Portalu w Polityce. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
Gdzie pan jest?
No w tej chwili jestem u siebie pod Gdańskiem na wsi i siedzę przed z komputerem, korzystając ze Skype'a i rozmawiam z państwem.
Spod Gdańska to perspektywa jest inna. Gdzieś pomiędzy Warszawą a Gdańskiem jest Bydgoszcz, więc wszystko w jednej linii przynajmniej się odbywa. Panie redaktorze, to powiedzmy dwa słowa o kampanii wyborczej. Za nami duży marsz, a dzisiaj dwa spoty. W jednym PiS atakuje Donalda Tuska, mówiąc, że jest złym politykiem, a w drugim Platforma atakuje Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc, że jest złym politykiem. No i kto wygra na te spoty?
Trudno powiedzieć na razie, kto wygra, nie tyle na spoty, ale kto wygra wybory. Natomiast jeśli chodzi o spoty, to odnoszę wrażenie, że tutaj PiS jest na prowadzeniu, bowiem tu chodzi o ilość, no jakość spotów wiadomo jaka jest. No, są to na ogół zagrywki propagandowe, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No ale to jest charakterystyka każdej kampanii wyborczej i nie ma co się dziwić. Standardowa działalność w demokracji, spoty wyborcze są puszczane w internet. Jak wiadomo, media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w kampaniach wyborczych. I tu wydaje mi się, że jeśli chodzi o ilość, bo jakości w tej chwili nie będę oceniał, to tu chyba prowadzi Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, a jeśli chodzi o emocje, na Pomorzu teren, który był zawsze bastionem, twierdzą Platformy, najpierw liberałów, potem Platformy, teraz pewnie Koalicji Obywatelskiej, Pomorze z utęsknieniem czeka na wygraną Donalda Tuska. Jak to wygląda?
No tu nie możemy generalizować, panie redaktorze, bowiem Pomorze to są także Kaszuby, czyli powiaty kościerzyński, lęborski, natomiast co innego Kaszuby, a co innego Trójmiasto. Trójmiasto jako takie to jest, że tak powiem, oaza betonu platformalnego i tutaj PiS wielkich szans, nawet nie mówię na wygraną, ale na osiągnięcie ponad 30-40% wyniku to raczej szanse ma małe. Co innego w terenie, co innego na Pomorzu, co innego w powiatach kaszubskich, jak pokazują dane z poprzednich wyborów, tam się głosy rozkładają mniej więcej, jeśli chodzi o tą sytuację 5 lat temu, to było w powiecie lęborskim mniej więcej pół na pół z lekką przewagą PiSu, kościerzyński większa przewaga PiSu, jednym słowem w terenie Siły Zjednoczonej Prawicy wygrywają, natomiast odwrotna sytuacja jest w Trójmieście, czyli w dużych miastach, co jest też charakterystyczne dla kraju, gdzie bastionami Platformy są właśnie duże miasta.
Patrzymy teraz też na relacje polsko-ukraińskie, bo one też są istotne w tej kampanii wyborczej. Jacek Sasin powiedział, że Polska nie dostała zaproszenia na forum obronności w Kijowie. Potem powiedział, że nie miał takiej wiedzy, przeprosił. Zdaje się, że Polska takie zaproszenie od Kijowa do Kijowa dostała, ale z niego nie skorzystała. Dlaczego? O co chodzi?
No to prawda. Najprawdopodobniej tutaj trzeba było pokazać panom w Kijowie, że srocze spod ogona nie wypadliśmy i nie można sobie z nami tak pogrywać, jak zrobił to Zełenski, jak zrobił to Zełenski w Nowym Jorku. I to zresztą wzbudza nie tylko sprzeciw władz polskich, nie wspominam już o społeczeństwie. wiecie, które bardzo negatywnie przyjęło te ostatnie dziwaczne, można by powiedzieć, zagrywki Zełenskiego, a także jego przeciwników politycznych w Kijowie. I tu bym chciał zaznaczyć jedną rzecz, że mimo, że te stosunki obecne polsko-ukraińskie, że tak powiem, nie są już takie słodkie, jak były parę miesięcy wcześniej, no rzeczą jest jednak normalną, że oni mają swoje interesy, my mamy swoje interesy, mam na myśli interesy gospodarcze. I akurat tutaj ukraińscy politycy, Kijów często bardzo ma problemy z dyplomacją. Oni po prostu przyzwyczaili się już do pewnych takich posunięć na skróty, czyli po prostu walnięcia pięścią w stół i powiedzieć, no my tu się bronimy, to nam wszystko wolno, i o co wam chodzi? Chodzicie na pasku Rosjan, czy co? No to są obraźliwe słowa, typowe dla takich zagrywek właśnie Kremla i właśnie najprawdopodobniej z tego powodu trzeba było tutaj naszym sojusznikom pokazać, że nie mają racji. I ten brak naszego przedstawiciela na tym forum obronnym jest jak gdyby, tak podejrzewam, a właściwie jestem tego prawie pewien, wyrazem niezadowolenia. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że co innego to jest, jak to nazywają na froncie, krawaciarze w Kijowie, a co innego to jest front.
Ale do tego jeszcze dojdziemy, tylko chciałem to forum w Kijowie, forum obronności skończyć, bo tam zdaje się jakieś kontrakty są podpisywane i wiele osób mówi, dobrze, no Polska manifestuje coś, ale traci realne pieniądze, traci szansę na podpisywanie konkretnych umów i konkretnych kontraktów.
No tak nie do końca, bo mamy z Ukraińcami podpisane kontrakty na kraby, na dostawy uzbrojenia. W związku z tym my jesteśmy tutaj pod kątem kontraktów zabezpieczeni. Zawsze jak będzie taka sytuacja, że Ukraińcy będą coś chcieli od nas, w sensie takim kontraktowym, nie mówię o takiej pomocy charytatywnej, w cudzysłowie oczywiście charytatywnej, czyli na przykład dostawy darmowe amunicji, to jest w ogóle co innego, ale jeśli chodzi o standardowe kontrakty zbrojeniowe, no to przecież mamy te kraby zakontraktowane do tego stopnia, że trudno nam się wyrobić z nadążeniem z ich produkcją. Mamy tam też, dostarczamy manpecy, czyli te wyrzutnie naramienne przeciwlotnicze, jak ten były Grom i doskonałe pioruny i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj nieobecność na jednej czy nawet dwóch konferencjach niewiele zmienia pod kątem kontraktów. To gdyby tam były kontrakty, to prawdopodobnie czy szansa na jakiś większy kontrakt, to nasi by już tam byli.
To jest taka demonstracja polityczna. Zanim wrócimy do tych podziałów między linią frontu a krawaciarzami w Kijowie na samej Ukrainie, to zastanawiam się, co polski rząd teraz będzie musiał komunikować, no bo jesteśmy w pewnym zawieszeniu, są te relacje, tak to wygląda. Spór został wygaszony, już nie ma ostrych słów, ale nie ma też wyraźnej poprawy. Jak właściwie prowadzić politykę wobec Kijowa?
Po pierwsze, zachować spokój. Po drugie, na razie zakulisowo oczywiście, na zewnątrz pokazywać, że wszystko jest okej i normalnie, bo tak de facto jest. Natomiast zakulisowo cały czas sugerować Ukraińcom i pokazywać właśnie tego typu gesty. Natomiast jeśli chodzi o, jeszcze wracając do tego spotkania w Kijowie, to została podana informacja, że jednak tam na to spotkanie pojechał podsekretarz stanu Wojciech Gerwel. Natomiast bodajże nie pojechał do do Czech na z kolei na te poprzednie spotkanie odnośnie uzbrojenia. No ale okej, to już jest, że tak powiem, osobna historia. Ja będę, tak powiem, na razie wstrzymał Ukraińców na dystans i jeżeli panowie z Kijowa dojdą już do wniosku, że cała ta polityka zbyt ostrych relacji z Polską i pokazywania wszystkim, że jak gdyby, jeżeli to zboże nie przejdzie, czy powiedzmy sobie z powodów gospodarczych będą jakieś problemy, to my tu jesteśmy górą. Nie, należy to po prostu przeczekać, poczekać aż, a niedługo, bo to kraj, który prowadzi wojnę, i tak do nas przyjdą, i tak do nas przyjdą. I ja bym na przykład zaryzykował coś takiego, że w sytuacji, kiedy Ukraińcy już, że tak powiem, w Kijowie dojdą do wniosku, że lepsze są dla nas te relacje dobre niż gorsze i te występy a la Zeleński w Waszyngtonie należy skończyć i z Polakami jednak żyć w poważnej zgodzie. Przede wszystkim bym powiedział, też nie wprost, nie oficjalnie, ale tam przez kontakty dyplomatyczne, że już najwyższy czas w ramach ekspiacji załatwić sprawę Wołynia i Kijowa. I niech Ukraińcy wiedzą, że jak wykonują takie ruchy, to my też potrafimy na swoim postawić, bowiem taka jak to w polityce przepychanki się zdarzają, a sprawy są mimo wszystko poważne, bowiem cały czas kwestia Wołynia i przeprosin za Wołyń jest nierozwiązana, a takie ukraińskie przeprosiny, bo tu nie tyle jest problem międzyrządowy. Problem jest taki, że te wszystkie występy Zełenskiego wzbudziły pewną niechęć społeczną i zmieniło się trochę nastawienie, mówię ogólnie oczywiście, społeczeństwa do wojny i do Ukraińców, a to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego w interesie Kijowa leży udobruchanie nie tyle rządu polskiego, tylko po prostu zwykłych polskich obywateli, którzy dali z siebie wszystko albo dali z siebie bardzo dużo, żeby przyjęli Ukraińców pod swój dach, i niech oni o tym pamiętają i nam się należą przeprosiny. I niech to będzie takim symbolem. No oczywiście to jest moja koncepcja, którą wcale nie musi rząd polski przyjąć, ale osobiście byłbym za takim rozwiązaniem.
To już na koniec pytanie o ten podział wewnątrz Ukrainy na tych, którzy siedzą na froncie i tych, którzy siedzą w Kijowie. Dużo się mówi ostatnio, że niektóre ruchy, niektóre działania Zełenskiego są nie tylko podyktowane zmianą sojuszy zewnętrznych, ale także skomplikowaną, coraz bardziej trudną dla prezydenta Ukrainy sytuacją wewnętrzną.
No tam już dochodzi do pewnych napięć pomiędzy policją a wojskiem, ale to są na razie drobne sprawy. Natomiast ja się chciałem skupić na takich przedstawicielach, najsłynniejszych jednostkach ukraińskich. Mam na myśli tutaj Ofensywną Gwardię Narodową, czyli 3. Brygada Szturmowa Azow, 12. Brygada też używająca nazwy Azow i dowodzona przez Denysa Prokopenkę, tego obrońcę Azowstalu. Tam to kość sędnik są właśnie ci, którzy bohatersko bronili Azowstalu. I oni w tej chwili bardzo mocno walczą pod Bachmutem. I bardzo ciekawy się ukazał się taki chwytający za serce film wczoraj, czy przedwczoraj, mianowicie Żołnierz Azowa, niejaki 3. Brygady Szturmowej, niejaki Lemona, zwraca się do Polaków z przeprosinami, jak gdyby, żebyśmy nie zwracali uwagi na to, co jest w Kijowie. My was, Polacy, jesteśmy wdzięczni, my was kochamy, my wam, jak będziecie w trudnej sytuacji, to my wam pomożemy. I on to mówi do kamery, uzbrojony po zęby, prawda, bo prosto z frontu mówi. Ja teraz użyję wulgaryzmów, znaczy zacytuję tego tego żołnierza, bo on jako ten przedstawiciel tej jak gdyby elitarnej jednostki, najsłynniejszej jednostki.
Tylko nie wiem, czy może się uda bez wulgaryzmów, redaktorze.
Znaczy on powiedział, że zwrócił uwagę, najważniejsze mówi do Polaków, żeby nasze kierownictwo, nasze w sensie ukraiński, nie mąciło, to jest takie charakterystyczne H3.I. To chodzi tutaj w tym przekazie o to, że władze w Kirowie robią złą robotę i to się po wojskowemu nazywa tak, a nie inaczej. W związku z tym widzimy, że nie można do jednego kotła wrzucać wszystkich Ukraińców. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Azowcy wywodzą się z tego ruchu, z prawego sektora. To jest nie tylko 12 i 3 Brygada, ale także 67. I to jest ten prawy sektor. W związku z tym, i co jest ciekawe, bo to jest pewien paradoks, bo oni są ideowo jak najbardziej banderowcy, ale z drugiej strony są diabelnie propolscy. Jak oni to łączą, to czorki ocho znaje. Nie wiem, ale będę musiał chyba z nimi jakoś na ten temat porozmawiać. No w każdym razie, co by tam nie mówić, front jest bardzo propolski i to potwierdzają zarówno korespondenci, tacy jak na przykład Kuba Maciejewski od nas z redakcji, który tam spędził bardzo dużo na pierwszej linii frontu, czy powiedzmy sobie inny mój kolega.
A Kijów stał się...
Skipper, który ma kontakt z Azowem.
A Kijów stał się proniemiecki, to jest też linia podziału wewnątrz Ukrainy. Panie redaktorze, tu stawiamy kropkę. Rafał Potocki był naszym gościem, dziennikarz tygodnika sieci portalu W Polityce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia, do zobaczenia, bo ta rozmowa będzie do obejrzenia w formie wideo na naszym kanale YouTube już niedługo, więc będziemy to nie tylko słuchać, ale także zobaczyć redaktora Potockiego u nas, a u nas jest godzina 8:38. Teraz wszystko się zgadza. A cały czas na rynku w Bydgoszczy jest Krzysztof.